Dzień dobry, to Daria Łukowska i podcast Forma na życie. Do udziału w moich audycjach zapraszam ciekawe osoby, specjalistów w swoich dziedzinach, a także pasjonatów. Osoby, które swoją wiedzą, doświadczeniem czy podejściem do życia mogą zainspirować innych. Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu.
Wysoka wrażliwość to pojęcie, które od kilku lat jest coraz lepiej nam znane, a to z przyczyny takiej, że wiele książek przeszło do mainstreamu, wiele książek pojawiło się w księgarniach, popularnych książek, jedną z pierwszych, myślę, polskich, przetłumaczonych na polskie książek, to jest książka taka z leniwcem, Jak mniej myśleć. Od niej się, mam wrażenie, zaczęło jakieś 3 lata temu i od tego momentu bardzo wiele książek obserwujemy w księgarniach właśnie na ten temat. Wiele osób zaczęło się w ten sposób etykietować, bo odnalazło siebie właśnie w tej książce. I tak odkąd ten temat się stał popularny, zaczęłam się nim coraz bardziej interesować. Sama zaczęłam się utożsamiać po lekturze tych książek z tą wysoką wrażliwością. No ale kiedy nagle zobaczyłam, że coraz więcej osób jakby się z tym utożsamia, że staje się takim pojęciem też w tych książkach trochę wywyższającym się, że wysoko wrażliwe osoby wiedzą więcej, rozumieją więcej, zaczęłam się coraz bardziej świecić taka lampka, czy to na pewno jest okej, czy my dobrze rozumiemy tę wysoką wrażliwość. Można zobaczyć też ilość filmów na YouTubie, oczywiście mówię o YouTubie polskim, które na ten temat też powstały. Ten temat jest gorący, jest naprawdę wiele treści na ten temat, ale jak to jest naprawdę? Mnie to ciekawi, co mówi na ten temat jak zwykle nauka. I na ten temat będę chciała dzisiaj porozmawiać z moim gościem, czyli Pauliną Danielak, psychologiem, psychoterapeutką. Cześć, Paulina.
Cześć, dzień dobry wszystkim. Dzięki za zaproszenie.
Ja również się bardzo cieszę, że możemy sobie na ten temat porozmawiać, bo jak się okazało, ten temat nie jest taki zero-jedynkowy, jak możemy wywnioskować po lekturze tych książek. Czy ty czytałaś którąś z tych książek właśnie takich z księgarni, że tak powiem, czyli takich popularno-naukowych bardziej albo popowych, że tak powiem?
Dobrze wiesz, Dario, że próbowałam przeczytać właśnie tę książkę, tutaj przygotowując się do naszej rozmowy, wiedząc już wcześniej o wysokiej wrażliwości, ale w raczej innym kontekście, takim podejściu psychologa i raczej teoretycznym. To nie ukrywam, dobrze wiesz, jakie były moje odczucia, jak gdzieś tam męczyłam się, nie będę tutaj ukrywała, czytając to i nie dokończyłam. Więc jeżeli chodzi o tę książkę, to ja przez nią osobiście nie przebrnęłam, znając też kontekst teoretyczny, myślę, tutaj stricte.
To zacznijmy sobie w ogóle może od tego, czym jest wysoka wrażliwość i czym nie jest według tej książki, ale to jakby to potem. Czym jest według ciebie, według twojej wiedzy, według wiedzy naukowej, według wiedzy psychologa, czym jest wysoka wrażliwość i czy w ogóle jest takie pojęcie?
Jak najbardziej istnieje coś takiego jak wysoka wrażliwość, a raczej wrażliwość przetwarzania sensorycznego, ten skrót SPS, tak, z języka angielskiego, i osoba, która jest właśnie wysoko na tej wrażliwości przetwarzania sensorycznego, nazywana jest osobą o wysokiej wrażliwości, wysoko wrażliwa osoba. Jak najbardziej coś takiego istnieje. Jest to cecha osobowości, ale co już na wstępie tutaj zarzuca taki spoiler, jest to również wrodzona strategia właśnie przetrwania gatunkowego. I już wychodząc z tego, czujemy, prawda, że to, co tutaj jest w mainstreamie, będzie się jednak tutaj różnić od tego podejścia teoretycznego, ponieważ jest to stricte cecha osobowości i ona jest jak najbardziej obecna w populacji z różnym natężeniem. I jak najbardziej przez to, że jest to też wrodzona strategia przetrwania gatunkowego i to by nie istniało w populacji, w gatunku, jeżeli by nie przynosiło jakichś korzyści. Ale jak najbardziej to ma swoje zalety i wady, tak jak jest to często właśnie pokazywane w książkach o wysokiej wrażliwości, jest ten kontekst. dlatego, że okej, to ma swoje zalety i wady, ale myślę, że te zalety i te wady są inaczej rozumiane właśnie w podejściu teoretycznym, niż jest to przekazywane, tak jak mówisz, w mainstreamie, ponieważ taka osoba wysoko wrażliwa, ta cecha osobowości, która je charakteryzuje, to taka skłonność do zatrzymania się, mówimy o tym pause to check, czyli zatrzymuje się, żeby sprawdzić właśnie w nowych sytuacjach. Tak? Osoby te w takich sytuacjach też bardziej angażują swoją pamięć emocjonalną i swoje doświadczenie. To są osoby, które będą się uczyły lepiej na swoich doświadczeniach, ponieważ to są osoby, które chcą właśnie zatrzymać się i wybrać odpowiednią strategię działania. Charakteryzuje je też, no to za tym idzie, wyższa wrażliwość na przykład na subtelne bodźce. Również strategia przetrwania, no, bo patrzy, co się dzieje uważnie. Ale również takie wyższe zaangażowanie wyższych i głębszych strategii i struktur w ogóle przetwarzania poznawczego. A więc te osoby, zobacz, tworzy się taki obraz osoby, która, prawda, zatrzymuje się i uważniej się przyglądam. Właśnie aktywizuje swoje, czyli to się dzieje automatycznie, wyższe struktury przetwarzania, żeby zastanowić się, co tutaj powinno zostać zrobione. Oczywiście charakteryzuje je też tym samym. Wyższa reaktywność, łatwość przystymulowania, są bardziej wrażliwe na otoczenie, ale to są dwa końce, prawda? To i te zalety, jakbyśmy mogli powiedzieć, i wady właśnie tej cechy, no, osobowości. Ale stricte, myślę, że to co ważne, co będzie gdzieś tam dalej tutaj wpływało na naszą rozmowę, to to, że jest to, jak to nazywają naukowcy, wrodzona strategia przetrwania naszego gatunku.
Czyli jeżeli to jest wrodzona strategia przetrwania naszego gatunku, to mimo wszystko mają to tylko jedna grupa ludzi, a druga totalnie nie ma? Bo to jakby takie też jest ważenie. Wiesz, tutaj z tych książek można wywnioskować, że osoba wysokowrażliwa, tam było chyba, że około 15% społeczeństwa to są te osoby wysokowrażliwe, nadwydajne mentalnie, wyjątkowo inteligentne, wyjątkowo odczuwające, wyjątkowo świadome i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście no nie mają lekko, bo więcej czują, więcej widzą, odczuwają i tak dalej, co sobie zaraz wyjaśnimy dokładnie w jakim kontekście. I mamy takie wrażenie, że okej, to jeżeli my się z tym utożsamiamy, no to jesteśmy tacy trochę ponad to, my tacy bardziej świadomi, prawda? No to tylko to 15% naszego społeczeństwa ma te samozachowawcze instynkty, czy jak to nazwałaś pięknie, bo to jest takie dla mnie mało jasne. Zresztą jak z tego co widzę, że tylko tutaj dokończę, że myślę, że dużo więcej osób niż 15% utożsamia się właśnie z tymi książkami.
I na to mam poczucie nakłada się kilka kwestii. Po pierwsze, aby coś było atrakcyjną strategią przetrwania jakiejś grupy, to musi, to z psychologii ewolucyjnej, w ogóle z ewolucji, tak, to musi występować tylko u jakiejś grupy. Czyli mamy te 15 do 30% osób, u których to występuje. Dlaczego? Aaron podaje przykład stania w korku i skrótu. Jeżeli wszyscy stoją w korku i ja użyję skrótu, okej, to mam zysk, ominęłam skrót, znaczy ominęłam ten korek. Ale jeżeli nagle wszyscy, którzy stoją w korku, pojadą tym skrótem razem ze mną, to ja nie będę miała żadnych korzyści, bo nagle wszyscy staniemy w korku tylko w tym skrócie, tak? A więc to realnie musi być tak i zawsze będzie biologicznie i ewolucyjnie, że osoby z wysoką wrażliwością będą mniejszością, ponieważ to musi być atrakcyjne w kontekście przetrwania. I to, co ważne, to wysoka wrażliwość, w ogóle ta koncepcja, ona wywodzi się z badań na zwierzętach. I to też był czasami w niektórych miejscach jest zarzut wobec tej teorii. Aczkolwiek no, nie myślę, żeby ja jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Nie uważam, żeby to był jakiś tutaj znaczny zarzut, ponieważ to jest ważne, ale ta cecha, ona występuje i u muszek, i u ryb, i u naczelnych, u psów, kotów, u 100 gatunków zwierząt właśnie występuje wysoka wrażliwość. Więc nie jest to coś magicznego, coś nieziemskiego. Jest to stricte ważna dla tej części grupy strategia przetrwania, która jest dziedziczona, ponieważ przynosi korzyści w pewnych warunkach. I znowu, te osoby będą czerpały korzyści, będąc w warunkach odpowiednich i dobrych, ale w sytuacjach trudnych, na przykład jakichś opresyjnych warunków środowiskowych, przemocy czy traum, będą z kolei dużo bardziej właśnie przez tą swoją reaktywność, swoje takie głębsze przeżywanie i przetwarzanie tego będą narażone na większe konsekwencje w tym kontekście. A to, dlaczego my, to taka wstawka, którą będę chciała też później rozwinąć, ale to co my też zauważamy, dlaczego, prawda, tak dużo osób się z tym identyfikuje, ponieważ nadal jest to cecha, która jest rozłożona w sposób normalny, oczywiście w naszej społeczności. I jak najbardziej każdy z nas jest na jakimś poziomie tej cechy. Są osoby całkowicie, tak, powiedzmy, niewrażliwe, osoby średnio wrażliwe i wysoko wrażliwe. I dlatego też ta teoria, myślę, że cały czas są prowadzone gdzieś tam próby tego, jak tutaj stricte do tego podejść. I zapisałam sobie gdzieś tam historię tego, jak to ewoluowało. Na początku mieliśmy tylko jedną zmienną, czyli tą wysoką wrażliwość. Teraz mamy takie podejście, gdzie mamy jeden bifaktor, czyli ten główny faktor, jakim jest wysoka wrażliwość, ale też trzy takie podczynniki. Czyli ta teoria jest rozbudowywana cały czas. Chcemy, aby, prawda, gdzieś tam móc stricte tym diagnozować, ale to się cały czas rozwija. Czyli nie jest tak, że okej, ty jesteś wrażliwa, ty nie jesteś wrażliwa, to ty masz lepiej, tak, bo to, a ty masz gorzej. Tylko stricte, prawda, te trzy podczynniki, które teraz są właśnie w taki sposób gdzieś tam badane, to łatwość wzbudzania, niski próg sensoryczny i wrażliwość estetyczna. I my możemy różnie rozkładać się na tych podczynnikach, więc ta teoria ewoluuje, ona jest rozbudowywana. To już nie jest tylko wysoka wrażliwość albo nie jesteś wrażliwa w ogóle, chciałam powiedzieć niewysoka wrażliwość. No. Kolejna, najnowsza gdzieś tam takie podejście do tego, to podział osób także od, prawda, braku wrażliwości, średniej wrażliwości do wysokiej wrażliwości, tej właśnie neurowrażliwości. I są takie próby budowania nazewnictwa, tak? Te osoby nazywamy od tych najmniej wrażliwych, które nazywane są mniszkami lekarskimi, poprzez te średnio wrażliwe, które nazywane są tulipanami, poprzez te bardzo, bardzo gdzieś tam właśnie na tej skali wysoko wrażliwe, nazywane orchideami. To, co też ważne, nie jest tak, że to kobiety częściej są wysoko wrażliwe, ale tak jak już powiedziałam, mamy tutaj rozkład normalny. Tak? Więc tak samo i mężczyźni, i kobiety są mniej i bardziej wysoko wrażliwi. Mam poczucie, że bardziej ta mainstreamowa łatka, tak, jest przyklejana kobietom i osobom zaraz do tego przyjdziemy, dlaczego to się często nam też myli, prawda? Z innymi gdzieś tam rzeczami. Ale myślę, że za dużo rzeczy jest wpychanych do tego worka. I to jest też to, o czym mówią badacze wysokiej wrażliwości. My nie chcemy tego łączyć, tak? Z neurotycznością, z introwersją. Dlaczego 30% osób wysoko wrażliwych to ekstrawertycy? Nawet, chociaż tutaj w badaniach jest to różnie opisywane, badacze konstruktu empatii też odsuwają się od wysokiej wrażliwości. Mówią, że empatia to jednak jest coś innego, chociaż w niektórych badaniach dotyczących wysokiej wrażliwości ta empatia jednak jest poruszana. To jest coś innego niż zaburzenia przetwarzania sensorycznego. Coś innego niż ADHD. Coś innego niż te zaburzenia przetwarzania sensorycznego, PTSD, tak? Tutaj potraumatyczne różne trudności, jakie przeżywamy. Więc tylko to nie jest tak do końca jasne. Trudno nam samym siebie zdiagnozować, czy ja przeżywam wyższą reaktywność, bo mam zaburzenia przetwarzania sensorycznego, czy dlatego, że może jestem właśnie tutaj gdzieś ze spektrum zaburzeń, na przykład autystycznych, Tak? Czy może gdzieś tam moje traumy sprawiły, że niektóre bodźce tak na mnie wpływają? I odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy my naprawdę jesteśmy w stanie sami to zdiagnozować na podstawie testu czy książki? Więc myślę, że tutaj za dużo rzeczy jest wkładanych do jednego i osoby nie ma takiej jasności do końca, co to jest. Ktoś czyta, okej, okay, ktoś jest reaktywna. No jakbyśmy spojrzały na te pytania, kurczę, prawda? Większość z nas się nie wpasowuje. I to jest właśnie to, taka trudność, mam poczucie, to nie jest do końca jasne poprzez te testy, poprzez te książki, czym to dokładnie jest.
Czyli trochę te książki upraszczają te definicje, tak? Z tego co rozumiem. Ale powiedziałaś coś takiego, że to jest częścią naszej osobowości. Coś takiego padło, że to jest częścią osobowości, ten rodzaj wrażliwości. A czy to nasilenie wrażliwości, że tak powiem, może być zmienne na różnych etapach naszego życia?
Nie, jest to cecha stała. Okay. Jest to cecha stała. Jak najbardziej mamy geny. Znaczy, w tym kontekście pani Aron, która jest twórcą, to razem ze swoim mężem, panem Aronem, tej koncepcji sama mówi, że w tym kontekście tutaj ekspresji genowej należy być jednak sceptycznym i zachować uważność. SPS, czyli ta wysoka wrażliwość, ona jest dziedziczona. Jeszcze trwają badania, prawda? Cały czas to trzeba pogłębiać, jak. Ale jest dziedziczona. Jako, że jest to cecha, jest stała przez cały okres naszego życia. Aczkolwiek możemy nauczyć się przy tym działać. Okay. To, że mamy wysoką wrażliwość i również środowisko może mieć taki wpływ epigenetyczny tutaj na tą ekspresję. A więc przykład. Osoba wyjściowo z wysoką wrażliwością, która trafia do rodziny, gdzie jest... Trafia. No, tutaj były badania na dzieciach adopcyjnych, ale ktoś wzrasta w rodzinie, gdzie jest ciepło, zrozumienie, gdzie jest uczony tego, jak działać przy swojej właśnie wyższej reaktywności. I ta osoba nabyła umiejętności, które pozwalają jej, i to jest też ważne, osoby z wyższym właśnie tutaj wskaźnikiem wysokiej wrażliwości, one przy odpowiednim wsparciu, takim też psychologicznym, będą radziły sobie super. One są bardziej chłonne, jakby to powiedzieć, właśnie na te działania stricte psychologiczne. No, na to wsparcie psychologiczne. To też jest dla nas bardzo, bardzo ważne, ponieważ ta osoba, ona będzie na to bardziej chłonna. Ona przy wsparciu będzie wzrastała, będzie się rozwijała. Ale jednocześnie ta osoba, trafiając do środowiska przemocowego, środowiska, gdzie będzie doświadczała traum, przemocy, środowiska toksycznego, gdzie będzie przeżywała wysoki stres, lęk, ona będzie sobie radziła dużo, dużo, dużo gorzej niż osoba z niższym poziomem wrażliwości.
Okej, a tutaj od razu mi się tak nasuwa ta kwestia nadwrażliwości sensorycznej jeszcze, bo mam wrażenie, że jakby, nie wiem, czy dobrze operuję tym, kiedyś nagrywałyśmy z Agnieszką Sowińską, psychologiem, podcast na temat nadwrażliwości sensorycznej i czytając między innymi tę książkę, widziałam tam wiele właśnie, wiele tematów z tego jakby obszaru według mojego rozumienia i z którymi się utożsamiałam, ale oczywiście nie ze wszystkim. I teraz zastanawiam się, na ile to, że są te fragmenty, z którymi się utożsamiamy z takich książek, to świadczy o tym, że mamy jakąś właśnie tą wysoką wrażliwość, czy po prostu tam jest wplecionych właśnie tych kilka różnych elementów, z których... które możemy rozłożyć na czynniki pierwsze i mogę być nadwrażliwa na, powiedzmy, jakieś dźwięki, jakieś wiesz, bodźce z otoczenia, których inni nie widzą. I jestem nadwrażliwa tutaj, nazwę to właśnie tak sensorycznie, ale jednocześnie nie jestem w ogóle wrażliwa w innym aspekcie i to powoduje całościowo, że wcale nie jestem osobą wysoko wrażliwą. No bo po przeczytaniu tej książki, jak ją czytałam, pamiętam, trafiłam na nią chyba 3 lata temu, jak zaczęłam ją czytać, mówię, kurde, w końcu rozumiem, jak mogę się nazwać, nie? Że to mi pasuje, to mi pasuje. I jak ja zawsze myślałam, że w moim głowie się jakieś dziwne rzeczy dzieją, gdzie po prostu nikt tak nie ma, tylko ja. A potem się okazuje, że to są opisane w książce, wiele przykładów jest i wiele osób ma podobnie. No i jesteśmy nadwydajni mentalnie i tak dalej, i tak dalej. No ale potem znajduję jakieś tam rzeczy, które, no okej, okay, tak akurat nie mam, ale tak mam. Tak nie mam, ale tak mam i tak dalej, nie? I teraz się pytanie, na ile to jest te różnicowanie, że właśnie tego poziomu tej wysokiej wrażliwości, czy właśnie wymieszanie różnych tutaj, wiesz, cech osobowości, czy jakiejś właśnie też tej wrażliwości sensorycznej, bo z kolei, o ile dobrze to rozumiem, to wrażliwość sensoryczna może być różna na, powiedzmy, na różnych etapach życia, typu, że mam dużo stresu, to bardziej odbieram, no właśnie. No to o tym właśnie między innymi też rozmawiałyśmy wtedy w tamtym podcaście i teraz, no właśnie, jakby tutaj i się zastanawiałam, czy że to, że powiedzmy się utożsamiam z 3/4 rzeczy, to znaczy, że ja jednak jestem wysoko wrażliwa, czy jednak nie, czy wiesz, jakby, jak ja mam to rozumieć w ogóle?
No właśnie, i to jest ten temat, który mam poczucie jest tutaj bardzo trudny, ponieważ mówisz o zaburzeniach przetwarzania sensorycznego, które szczególnie bardzo częste są i są bardzo widoczne, są diagnozowane u dzieci też. Kiedy ja akurat zrobiłam tylko pierwszy stopień integracji sensorycznej, ale mam w domu specjalistę, moja mama jest po 2 stopniach integracji sensorycznej, więc przygotowując się do naszej rozmowy wzięłam test, tak, ten wysoko wrażliwe dziecko, przetłumaczony na język polski, pokazałam mojej mamie i powiedziałam, okej, mamo, co ty jako specjalista integracji sensorycznej, pracujący z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, powiedziałabyś o tym? No będzie okej, okay, to diagnozujemy, prawda? Mm-hmm. To diagnozujemy w integracji sensorycznej. Tam było pytanie o to, czy twojemu dziecku przeszkadzają metki, jakieś ubrania z pewnych materiałów. Stricte, no to jest właśnie też to, o czym mówimy w integracji sensorycznej. A my sami, nasze przetwarzanie sensoryczne, bo tak, w teorii wysokiej wrażliwości Aaron mocno mówi o tym, że to nie jest to samo, co zaburzenia przetwarzania sensorycznego, ponieważ osoby wysoko wrażliwe w tym kontekście tej wysokiej wrażliwości, one dobrze przetwarzają bodźce, ale przetwarzają je głębiej. No, jest ta większa głębia przetwarzania, przez co się męczą, bo spójrzmy na to, jak ta cecha... Tak naprawdę dopiero spojrzenie na nią w sposób taki ewolucyjny daje pewną większą jasność. Ta cecha, ona jest bardzo kosztowna metabolicznie i poznawczo, bo to jest ogromny koszt. Te osoby w badaniach są bardziej wrażliwe na ekspresję emocjonalną partnerów w sytuacjach, kiedy są szczęśliwi i nieszczęśliwi versus kiedy są neutralni, oraz w przypadku szczęśliwych obcych versus nieszczęśliwi i neutralni. A więc to jest cecha, która pozwala nam patrzeć na innych i zastanawiać się, czy tutaj są jakieś zasoby do zyskania, czy tutaj coś można zyskać, tu jest może coś w kontekście zwierząt, może jakieś pożywienie tam jest, jeżeli patrzę na szczęśliwego, prawda, osobnika tego samego gatunku. I tak rozumiana ta wysoka wrażliwość w sytuacjach tutaj naszych ludzkich przetwarzania emocji, bardziej skomplikowanych różnych sytuacji jest kosztem naprawdę dosyć sporym, metabolicznym i poznawczym. Więc no właśnie, to nie jest tak jasne jak sprowadzenie do tego, czy okej, my tego używamy w taki sposób, chcemy się wydiagnozować. I tu już wchodzimy na taki grunt, prawda, tutaj to co pytasz jest bardzo naturalne, ponieważ trudno jest samemu, czytając książkę, zdiagnozować się, a my mamy chęć zdiagnozowania się, chcemy przypinać sobie łatki, mówiąc, okej, to jestem ja, to mnie wyjaśnia, to może zabiera część odpowiedzialności, bo mówi, spójrz, tak trzeba ze mną rozmawiać, tak powinno być, ale tak nie jest, bo to nie do końca jest to, po co została stworzona. Gdzieś tam ta teoria, z czego ona się wywodzi. I myślę, że jeżeli my czytamy to stricte po to, żeby się zdiagnozować tak naprawdę, tak jak to robią specjaliści, to wiesz, wchodzimy na takie pole, gdzie faktycznie pytania, czy moje dziecko jest wysoko wrażliwe, czy ma zaburzenia przetwarzania sensorycznego i należy wysłać je, tak, raczej pójść z nim i pracować nad integracją sensoryczną, bo to będzie miało wpływ na jego całe dalsze życie. I oczywiście powiedziałabym, niezależnie od tego, czy ono jest na wysokiej wrażliwości, czy ma problemy z przetwarzaniem sensorycznym, warto iść na integrację sensoryczną i zadbać o to dziecko w taki sposób, tak, zwracając się do specjalisty. Jeżeli ja czytam książkę, ja się identyfikuję z częścią rzeczy, ale mam za sobą traumy, cierpienie, stres, lęk, to myślę, że nie chodzi tylko o zdiagnozowanie, czy to jest wysoka wrażliwość, czy to nie jest, ale o to, żeby zadbać o siebie i zwrócić się do specjalisty i popracować nad tym. Bo stricte to w kontekście pracy tak naprawdę pracujemy z człowiekiem, z jego ludzkimi trudnościami. Każdy z nas ma nasze ludzkie problemy i trudności. I to, że jestem bardziej reaktywna, niezależnie od tego, czy ja mam łatkę wysokiej wrażliwości, czy ja mam łatkę osoby, która ma trudności z przetwarzaniem sensorycznym, czy mam PTSD, czy ADHD, to jestem człowiekiem. I mogę pracować nad technikami, nad narzędziami, nad sobą, właśnie w kontekście rozwoju i wzrastania.
Czyli jak zwykle tutaj jest ważna ta diagnostyka różnicująca przede wszystkim, tak? To co powiedziałeś, żeby też nie przegapić czegoś pewnie, tak, że sobie przeczytam, okej, to pewnie to o to chodzi i już sobie odpuszczam. I tak jak powiedziałaś też, bardzo fajnie a propos tego etykietowania i tego zniesienia z siebie odpowiedzialności, nie? I tutaj to ja w ogóle bardzo mi się od razu przypomina historia gdzieś tam z mojego podwórka, czyli kiedyś, wspominałam już wielokrotnie to w podcastach, widziałam kiedyś taki artykuł blogowy: masz Hashimoto, pokaż to bliskim, jaki ty teraz będziesz, że to, że ty masz takie humory, to przez Hashimoto, że jesteś taki, 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 to przez Hashimoto. Dobrze wiedzieć, co powoduje z tobą choroba, ale to jest takie znowu, zamiast zobaczyć, co ja mogę z tym zrobić, może mogę wprowadzić w remisję choroby, a jest to często możliwe, może mogę właśnie minimalizować te objawy, a może tak naprawdę to, że nie wiem, jestem jakaś rozdrażniona bardziej, to nie jest tylko to Hashimoto, tylko jeszcze coś innego, ale przez to, że sobie przypięłam łatkę, no to już nie szukam tego, co dalej, o co też chodzi, prawda? I jakby to od razu mi się też skojarzyło z tym, że jak mamy jakąś etykietę, lubimy się etykietować, bo mamy już okej, ja miałam podobne uczucie przez chwilkę po tej książce, że w końcu rozumiem, dobra, to już ja jestem wysoko wrażliwa, okej, nie, luz. No ale potem się okazało, że w sumie nie do końca, bo niewiele mi to dało ta świadomość, bo się okazało, że w sumie nie do końca, to chyba jednak w 100% się z tym utożsamiam. No i tak to właśnie bardzo ważne jest, tak jak powiedziałaś, żeby iść do specjalisty i zobaczyć po pierwsze, co to jest faktycznie, a po drugie, co możemy z tym zrobić, żeby nam się żyło lepiej po prostu, prawda?
Jasne, jeżeli jestem człowiekiem, przeżywam ludzkie emocje, doświadczam ludzkich problemów i trudności, to psychoterapia jest miejscem, gdzie pracujemy właśnie nad tym, tak? Żeby poprawić jakość życia, żeby gdzieś tam wzrastać w tym. Niezależnie od tego, z czym przychodzę, to chcemy, prawda, zadbać o jakość naszego życia i wzrastanie. I jak najbardziej, wiesz, nadawanie łatek w ogóle jest też w takim kontekście niebezpieczne, ponieważ okej, to ja jestem wysoko wrażliwa, ja będę wysoko wrażliwa. Ja zrobiłam test, ja jestem wysoko wrażliwa. Wiedziałam o tym też wcześniej. Ale patrząc poprzez te lata mojej pracy, gdzie byłam kiedyś, a gdzie jestem teraz, no, nie wiem, czy teraz ktoś by powiedział, że jestem tak wysoko wrażliwa, jak tutaj bym można powiedzieć, że nie wiem, reaktywna. Co też często się mówi, to z wysoką wrażliwością mogą współwystępować zaburzenia lękowe i depresyjne. I ja jako osoba, tak, w tym kontekście wysoko wrażliwa, również się z tym spotkałam w swoim życiu, w swoim doświadczeniu, bo sama przechodziłam zaburzenia lękowe. I to jest wszystko ważne. Aaron sama mówi o tym, że ta koncepcja jest też ważna właśnie w tym kontekście psychoedukowania innych. Tak, że możesz tak czuć i może się z tym wiązać, że możesz na przykład czuć szybciej czy częściej wypalenie zawodowe. Jak tutaj wspierać? Ale wiesz, ja mam poczucie, że to dotyczy w ogóle ludzi. Wszystko, co będzie wspierało, wiesz, na przykład nasze funkcjonowanie w miejscu pracy, w relacji, nas samych, będzie dla nas wszystkich korzystne. Myślę, że to nie tylko skupianie się na tym, że coś powinno być oddzielne dla osób wysokowrażliwych, prawda, bo one to mają jakiś inny świadomość, inny pogląd, ale stricte, że jeżeli na przykład będziemy częściej na przykład w kontekście zawodowym psychoedukować w miejscach pracy, tym na pewno więcej osób na tym skorzysta. No, możemy powiedzieć, okej, jesteś bardziej reaktywny, bardziej reaktywna, jesteś bardziej wyczulona na jakieś zmiany, na przykład nastroju osób, z którymi pracujesz. Może tak być, tak, że ty w kontekście właśnie tego funkcjonowania poznawczego jesteś na wyższych poziomach wysokiej wrażliwości. I może tak być, że to wypalenie będzie dotykało cię bardziej, czy w ogóle dotknie cię. A więc warto, żebyś na przykład wprowadzała, czy żebyś wprowadzał to i to, dbając o siebie. A myślę, że dbanie o siebie jest w ogóle ważne dla nas wszystkich. I jak najbardziej myślę, że tutaj właśnie ten kontekst psychoedukowania, tak? Że tak może być. Możesz tak odczuwać, tak? Są teorie, które o tym mówią, ale niezależnie, czy ty jesteś introwertykiem, czy jesteś wyżej na skali neurotyczności, na skali wysokiej wrażliwości, to masz prawo o siebie zadbać. I masz prawo, prawda, gdzieś tam tej pomocy szukać, czy właśnie takiego wsparcia. Więc tutaj jak najbardziej.
Tutaj jak powiedzieć a propos dbania o siebie, no to przede wszystkim też tego dbania, myślę, że to też na pewno ci o to chodziło, o swój komfort, nie? O tą swoją psychikę i jakby o dopasowywanie tego. To pewnie też ma znaczenie w tym kontekście nawet wyboru tego miejsca pracy, bo podejrzewam, że wybór jakiegoś tam, nie wiem, zawodu, miejsca pracy przez takie osoby, które właśnie są takie bardziej wysokowrażliwe, bardziej, nie wiem, czy mogę powiedzieć bardziej wysokowrażliwe, chyba mogę, tak? To stopniować jeszcze, czy nie? Czy to jest tylko wysokowrażliwe?
Myślę, że tutaj na nasze potrzeby możemy.
Nasze potrzeby. No więc właśnie, więc tutaj myślę, że wtedy jak taka osoba trafi w odpowiednie środowisko, to tak jak z tą rodziną, nie? Tak samo w miejsce pracy, przez którym no przynajmniej kiedyś pracowało się wiele lat, no to właśnie albo ta osoba będzie mogła się rozwijać i dawać z siebie jak najwięcej, a w innym będzie po prostu złym pracownikiem być może nawet. Szybko się właśnie wypali, wszyscy będą uważać, że nie wiem, czy się właśnie nie nadaje do tej pracy, czy nie wiem, no właśnie, że się nie nadaje, nie? I się zastanawiam, jak tutaj taki świadomość tego, świadomość tego, gdzie nam będzie dobrze, z czym, być może, są te testy Gallupa, na przykład, nie wiem, czy to kompletnie pewnie mieszam tematy, ale chodzi mi o to, że odnalezienie swoich jakichś tam cech plus tej właśnie świadomości, tej wrażliwości może nam pomóc, jak to gdzieś tam wcześniej zauważymy, ktoś nam pomoże to zdiagnozować, odnaleźć, może lepsze to jest słowo, lepiej pokierować swoim życiem, co za tym idzie potem, żeby być w lepszym stanie psychicznym na życie, nie? I żeby nie trafić w takie środowisko, które spowoduje, tak jak powiedziałaś, że takie osoby mają tendencję do stanów lękowych, do depresji i pewnie trafienie w takie środowisko to może nasilić.
Jasne, i zobacz, że tak naprawdę to stricte będzie przydatne dla nas wszystkich. Niezależnie od tego, czy... Znowu, niezależnie od tego, czy jesteś wysoko wrażliwy, czy jesteś mniej wrażliwa, czy wrażliwy, to jeżeli poznasz siebie, jeżeli pozwolisz sobie posłuchać tego, czego potrzebujesz, swoich emocji, zauważysz swoje te limity i ograniczenia, ale też to, co sprawia, że ty wzrastasz, rozwijasz się, i świadomie podejmiesz tutaj decyzję, to oczywiście. Tak? No, dochodzimy znowu do tego, że niezależnie od tego, jaką łatkę przypniemy ludziom, odpowiednie poznanie, odpowiednie środowisko pracy czy nauki będzie ważne. No, bo jeżeli przychodzi dziecko i ono ma trudności ze skupieniem się, to naprawdę, niezależnie od tego, czy to są problemy z przetwarzaniem sensorycznym, czy to są problemy związane z ADHD, czy wysoka wrażliwość, to my mamy pewne tutaj działania, które wdrażamy, na przykład dziecko siedzi na pierwszej ławce, ma nauczyciela wspomagającego, staramy się, aby klasa nie była tutaj, prawda, gdzieś tam przebodźcowana różnymi obrazkami, raczej nie przy oknie. No. I zobacz, że to będzie wspierało każde dziecko, które ma problemy z na przykład koncentracją uwagi. Tak? Nauczyciel powinien częściej podchodzić i wskazywać, rozkładać ćwiczenia na mniejsze partie. Tak samo w pracy. No nie zależy od tego, czy ja jestem wysoko wrażliwa, czy bardziej reaktywna, czy mam problemy z przetwarzaniem sensorycznym, czy może mam ADHD właśnie z, tutaj w tym kontekście z trudnościami z koncentracją. To zawsze może być wspierające dla mnie to, że na przykład będę miała swoją miejscówkę z boku, że będę sobie robiła raczej częściej przerwy. Bo ja tak, bo to będzie mnie wspierało, to będzie budowało właśnie mnie i moją elastyczność. A więc zobacz, to znowu nie nadawanie łatek tylko i wyłącznie, ale też szukanie rozwiązań raczej, tego jak my możemy wesprzeć tę osobę w tej sytuacji z tym, co ona przeżywa.
A to w ogóle jest ciekawe, jak powiedziałaś na wstępie, że 30% osób wysokowrażliwych to nie są wcale introwertycy. Co jakby utarło się, że jak myślimy sobie osoba wrażliwa, no to osoba taka cicha, spokojna, nieśmiała, to jak to jest możliwe, że ekstrawertycy mogą być wysoko wrażliwi?
No właśnie. I to jest ta koncepcja. Oni są jak najbardziej, to nie jest łączone, wysoka wrażliwość nie jest łączona z introwertyzmem, tak? Z neurotycznością też. To jest coś oddzielnego. Te osoby mogą być i introwertyczne, i ekstrawertyczne również. I zazwyczaj, jasne, tak może być, że osoby ekstrawertyczne z wysoką wrażliwością mogą być postrzegane czasami jako bardziej nieśmiałe w tych pierwszych momentach, no bo mamy, wracamy do tego pause to check, tak? Czyli zatrzymaj się i sprawdź, co tutaj się dzieje, ponieważ chcesz to zrobić raz i chcesz to zrobić dobrze, no? A nie versus inne osoby mniej wrażliwe, które okej, idź po swoje, zrób to, nieważne czy źle, jeżeli zrobisz źle, zrobisz jeszcze raz. Okay. No, wysoko wrażliwa osoba, ona chce zrobić raz i dobrze, jest to pause to check, sprawdzam, planuję, wykorzystuję naukę, tak? Wykorzystuję to, czego się nauczyłam, swoją pamięć, dlatego te właśnie wyższe poziomy przetwarzania są aktywizowane, bo ta osoba chce zrobić to raz, ale chce zrobić to dobrze. No, więc i zobacz, to też myślę, że gdzieś tam się utarło, że tak, ta wysoko wrażliwość takie osoby... No właśnie, jest tam coś trochę magicznego, raczej pewnie kobiety. No, i myślę, że na tym cierpi ta koncepcja trochę, bo tak samo mogło być, jeżeli byśmy spojrzały na to, prawda, odcięły ten mainstream, a to, co jest często gdzieś tam podawane, a stricte pokazały tą teorię, to znaczy ilu mężczyzn się to wpisuje. No, niektórzy są bardziej zachowawczy, okej, okay. Niektórzy są, prawda, bardziej gdzieś tam tacy, okej, okay, robię już, prawda, w tym momencie. A wysoko wrażliwa osoba to taka, okej, okay, bardziej responsywna, bardziej refleksyjna, bo ona będzie wykorzystywała swoje doświadczenie. Taka też, okej, okay, bardziej reaktywna, no bo da, reaguje na to, co się dzieje. Jest ta, często właśnie w tych sytuacjach u tych osób angażują się te części mózgu, które odpowiadają za przetwarzanie ja, inni. Ja, a inna osoba. No. I jak najbardziej te osoby będą bardziej wrażliwe, no bo na tym polega ta strategia przetrwania. No, jestem bardziej wrażliwa, wyczulona na zmiany środowiskowe i emocjonalne. I również były takie badania, gdzie te osoby wykonywały zadania i one wykonywały te zadania lepiej, miały większą trafność, ale po zadaniu była u nich wyższy poziom stresu niż u innych osób. I to jest, myślę, że właśnie to, no, czyli są zalety, ale są też i wady tego. Tak myślę, tak jak każdej cechy, każda cecha może mieć zalety i wady.
A propos właśnie tutaj tego podziału i tego, że według tej książki mamy podział ludzi na prawo i lewo półkulowców. I teraz ja sobie wypisałam troszkę z tej książki, że lewa półkula jest taka bardziej linearna, metodyczna, werbalna i cyfrowa, nazywa, określa, opisuje i jest analityczna, przy czym prawa żyje chwilą obecną, preferuje informację sensoryczną, intuicję, a nawet instynkt, jest uczuciowa, emocjonalna i irracjonalna, odznacza się altruizmem i hojnością. I teraz tutaj chciałabym jeszcze cytacik z książki akurat, bo jest bardzo dobry i go nie chcę skrócić. Łatwo stąd wysnuć wniosek. Zależnie od półkuli dominującej, ludzie traktują informacje odmiennie, interesują się innymi sprawami, inaczej myślą, a więc mają całkiem inną osobowość. funkcjonowaniu różnią się do tego stopnia, że w gruncie rzeczy każda półkula ma własną osobowość, cały sposób myślenia danej osoby, a nawet jej mentalność zależy od lokalizacji ośrodka rozumowania. Od 70 do 85% mózgów wykazuje dominację lewej półkuli. W mózgach osób nadwydajnych, czyli te 15 do 30%, o czym wspomniałaś, pierwsze skrzypce gra półkula prawa. Różnice między jedną a drugą półkulą są znaczne. To też ktoś, kto ma mózg okablowany inaczej niż większość ludzi, może mieć wrażenie, że pochodzi z innej planety. Co ty na to?
No właśnie, jak to brzmi, prawda? Inne okablowanie mózgu. Okej, ale co to dokładnie znaczy, prawda? Bo to może znaczyć wszystko, a jednocześnie znaczyć nic. Ja z kolei gdzieś tam mocno przeanalizowałam to, co właśnie o strukturach neuronalnych mówi pani Aaron. I również zapisałam to sobie, ponieważ wiedziałam, że będziemy chciały na pewno o tym porozmawiać. I tak też spójrzmy na to, według pani Aaron, czyli twórczyni koncepcji wysokiej wrażliwości, im wyższy poziom właśnie tej wrażliwości przetwarzania sensorycznego, czyli na wysokiej wrażliwości, to te osoby dla wszystkich bodźców emocjonalnych, u nich można zauważyć większą aktywację w obszarach przetwarzających pamięć emocjonalną. Zgadza się, mówiliśmy o tym, że te osoby wykorzystują swoje doświadczenie. Wyższą aktywację w obszarach mózgowych uczenia się, dotyczących homeostazy fizjologicznej, świadomości myślenia refleksyjnego i integracji informacji. I to by się zgadzało z tym, o czym do tej pory rozmawiałyśmy. Ta osoba wykorzystuje swoje doświadczenie, nie chce się pomylić, oczywiście też trochę ja sobie teraz interpretuję, ale ona korzysta, ma większą wrażliwość i korzysta z tego, czego się nauczyła do tej pory. Więc to uczenie się, pamięć, świadomość, myślenie refleksyjne, to są wyższe struktury przetwarzania. Dla pozytywnych bodźców, tutaj u tych osób bardziej gdzieś tam jest aktywna w przetwarzaniu właśnie te obszary nagrody, integracja ja a inni, tutaj odpowiedzialna jest za to wyspa właśnie w mózgu, ale również gdzieś tam te obszary nasycenia, ta nagroda. Dla bodźców negatywnych mamy tutaj obszary przetwarzania właśnie związanymi z bodźcami negatywnymi, czyli amygdala i oczywiście dezaktywacja obszarów nagrody. Ale to jest tyle. Znaczy to jest tyle, ale aż tyle. Oczywiście gdzieś tam te funkcje wyższego przetwarzania, jak najbardziej, ta pamięć, świadomość, integracja tych bodźców i informacji, ponieważ właśnie to jest struktura, która pozwala tym osobom przetrwać. Nie ma tutaj nic, gdzieś tam okej, może ktoś znajdzie takie badanie. Ja robiąc dogłębny research nie znalazłam badania, w którym byłoby zapisane, że te osoby mają inaczej okablowany mózg, czy że myślą lewą półkulą, a nie prawą. Gdyby tak było, to myślę, że byłoby to jak najbardziej gdzieś tam zastanawiające, czy wręcz niebezpieczne, gdyby któraś z półkul nie funkcjonowała, czy funkcjonowała dużo gorzej. I zobacz, że nie jest to rozróżnienie na lewa czy prawa półkula, nie jest to tak upraszczane w sposób bardzo mylny, ale raczej są to stwierdzenia dotyczące poszczególnych części, prawda? Poszczególnych obszarów. I no właśnie, no i pytanie, co brzmi dla nas gdzieś tam, no nie wiem, czy możemy tak to oceniać, ale prawdziwiej.
Tutaj z tego co pamiętam, jak mówię, tę książkę czytałam jakieś 3 lata temu, to właśnie z tego co tak zapamiętałam, bardzo mocno do dziś to pamiętam, to właśnie ten podział na tych prawo i lewo półkulowców. Oczywiście podejrzewam, że w stosunku do tego, co ty przeczytałaś w kontekście bardziej naukowym, zostało to przetłumaczone na spłycone, napisane bardzo prostymi słowami, z czego się zrobiła prawa i lewa półkula, zamiast po prostu obszarów bardziej aktywnych. Myślę, że to też takie poniekąd uproszczenie, które no jak się okazuje, moim zdaniem uproszczenia jednak są szkodliwe. Można myślę, że w prosty sposób napisać, znaczy w prostszy sposób napisać, ale prawidłowo, niż uprościć tak, że to totalnie zmienia znaczenie, prawda? I wracając ja zapamiętałam taki właśnie podział i tak sobie pamiętam, że podczas tej, znaczy po lekturze tej książki tak właśnie już widziałam, no ci znajomi no to są bardziej tacy właśnie analityczni, tacy wiesz, logicznie myślący, a tym znajomym polecę tą książkę, bo ci to są tacy właśnie chyba bardziej wpisujący się w ten nurt tej prawej półkuli właśnie tego bycia takim wrażliwcem, obserwującym i tak dalej, analitycznym, z dużą ilością myśli w głowie i tak dalej. I od razu miałam, wiesz, taki ten podział, kogo bym tutaj zakwalifikowała, a kogo nie, bo tak mi pokazała ta książka, że albo jest ktoś taki, albo taki. I ja z tym przynajmniej zostałam. Być może więcej tam na pewno było rzeczy, które gdzieś tam to różnicowały, natomiast zostałam z tym i po kilku latach pamiętam to doskonale ten podział, więc no coś tutaj jest oczywiście na rzeczy, nie? I dlatego wydaje mi się, że to właśnie pytanie jest do ciebie nawet, co tutaj może być nie tak w kontekście tej nadinterpretacji? Tyle całe podziału, co generalnie tej samej wysokowrażliwości według tych popowych książek, że je tak nazwę, w kontekście właśnie tego, że bierzemy to do siebie, że okej, okay, albo to jest moje o mnie, albo to w ogóle nie jest o mnie.
No wiesz, łatki, prawda? Diagnoza, bo to nie jest diagnoza tak naprawdę. To jest, prawda, gdzieś tam takie, o ja taka jestem. Jeżeli ja w tym grzęznę i ja mówię, ja taka jestem, świat powinien się do mnie naginać, to tak już jest i koniec. Tym bardziej, że ja jeszcze powiedziałam, że to jest cecha osobowości, która jest stała. Tak. Ale to nie jest clue tego. Mhm. Ta teoria, sam Aaron mówi, że chcemy, aby ta teoria była wprowadzona w życie poprzez psychoedukację, uczenie, takie uwrażliwianie osób, że one mogą tak czuć, to może się wiązać z tym, a więc warto tym bardziej, jeżeli tak czujesz, zwrócić się do specjalisty, tak? Mhm. Czy popracować nad tym, uczyć się działać przy tym, co jest. I myślę, że tutaj właśnie, wiesz, zobacz też, że te książki, ja przeczytałam gdzieś tam kawałek, ale zobacz, jak to gdzieś tam wkrada się to myślenie magiczne, tak, że to są osoby, ja mam fragment o telepatii wręcz wypisany z tej książki.
Tak,
wiesz, no, wchodzimy już na poziom, tak, totalnego myślenia magicznego, nigdzie w żadnym badaniu nie było nic o telepatii. I co? Tak, nie było też o tym, że te osoby są bardziej inteligentne. To też się zapisuje w tych książkach. I to, co ja tak gdzieś tam myślę, że zostało to zinterpretowane właśnie w taki sposób, poprzez to, że te osoby faktycznie cechuje je to, że w tych sytuacjach właśnie dotykania bodźców emocjonalnych, one angażują wyższe te strategie przetwarzania poznawczego. Mhm. I myślę, że to zostało zinterpretowane i podciągnięte pod to, gdzieś tam już tak wysoce, że no to w takim razie te osoby są bardziej inteligentne. Mhm. Ale to tego nie ma nigdzie w badaniach, tak? Naukowcy w taki sposób tego nie określają. Zobacz, jakim mówią językiem. Owszem, jest wyższy poziom gdzieś tam przetwarzania, tak? Tego poznawczego, no bo tak, chcę się dowiedzieć, co ja mam tutaj zrobić, więc mocniej myślę w tych sytuacjach. To jest znowu to, zatrzymuję się i co ja tutaj mam wybrać? A nie to, bo ktoś jest, prawda, telepatą, on jest nieziemsko inteligentny, dlatego on czyta ludziom w myślach. Wow, to jest podrzucanie, prawda, błędów poznawczych ludziom.
A może to chodziło o tak zwaną inteligencję emocjonalną w tym kontekście? Chociaż no to nie kojarzę takiego określenia, ale może o to, czy o to mogło chodzić, czy też jeżeli o to chodziło, to też to jest nadinterpretacja?
To też nie zostało poruszane w badaniach i Aaron raczej nie, jakby to powiedzieć, ona w taki sposób tutaj nie rozgranicza ludzi. Także ktoś jest, ten jest bardziej inteligentny, ten jest mniej inteligentny, czy emocjonalnie, czy poznawczo. Raczej znowu jest to ta strategia radzenia sobie właśnie, po to, aby gdzieś tam docelowo przetrwać. I faktycznie, jeżeli to, że ja czytam bardziej zmiany drugiej osoby, ale nadal, czy ja realnie potrafię, czy środowisko nauczyło mnie, jak powinnam reagować na to, bo to, że ja jestem tylko reaktywna, to jest jedno, ale czy to świadczy o inteligencji emocjonalnej, że ja wiem, jak tutaj zadziałać przy swoich emocjach i emocjach drugiej strony. Jeżeli środowisko mnie tego nie nauczyło, wracamy do tego, osoba wysoko wrażliwa w dobrym środowisku będzie się rozwijała świetnie, będzie miała z tego korzyści, ale w złym środowisku poniesie ogromne koszty. Będzie się rozwijała bardzo źle. No właśnie. I to jest to.
Tak zwana inteligencja emocjonalna nie musi iść w parze, że w ogóle z wysokowrażliwością i nie jest jej jak wyznacznikiem, tak? Z tego co rozumiem.
Nie jest to nigdzie określane. W badaniach mówi się o tym, że jest to wyższa reaktywność, zauważanie, większa taka głębia przetwarzania bodźców, skłonność właśnie do zatrzymywania się, do wykorzystywania swoich wcześniejszych doświadczeń. Ale to, czy jest to pozytywne czy negatywne, nie jest określane. To może mieć swoje korzyści, ale może również możemy ponosić ogromne koszty tego.
Rozumiem. A dobrze zrozumiałam, że powiedziałaś a propos inteligencji emocjonalnej, bo pytanie, czy w ogóle jest takie pojęcie, czy to gdzieś tam też tego używamy. No i zrozumiałam, że tak powiedziałaś, ale może źle, że to ta inteligencja emocjonalna to też to nasze reagowanie na czyjeś emocje, czy samo to, że my je odczuwamy, bardziej widzimy więcej, właśnie jakby czujemy więcej tych emocji. Na czym polega inteligencja emocjonalna, jak już to poruszyliśmy ten temat? Tak w skrócie.
Jest to stricte oddzielna gdzieś tam koncepcja. Aaron myślę, że idzie raczej w stronę odbioru tego, no, a inteligencja emocjonalna, no właśnie, te koncepcje mam poczucie, one gdzieś tam się zbiegają, tak jak koncepcja empatii, ale jednocześnie trafiłam na artykuł, gdzie tej naukowcy badający empatię jednak się od nich odsuwają, mówią nie, to nie jest to samo. I wiesz, też na to się nakładają różne inne kwestie, tak? Też no, to jest w końcu też pewien biznes, sprzedawanie książek, tak? Czy później tego, co za tym idzie. I mam poczucie, że aż tak mocne rozgraniczenie, to jest inteligencja, tutaj mamy koncepcję empatów, tutaj mamy koncepcję wysokiej wrażliwości, prawda? To chwilę, to gdzie ja jestem? To ja jestem inteligentna emocjonalnie, nie empatyczna, ale wysoko wrażliwa? Czy czytam innych, czy nie? Mam poczucie, że wow, że strasznie tego dużo. A koniec końców chciałabym, żeby wybrzmiało to, że niezależnie co przeżywasz, jeżeli przeżywasz coś, co jest dla ciebie trudne, to niezależnie, czy jesteś wysoko wrażliwa, nisko czy wysoko w inteligencji emocjonalnej, bardziej empatyczna, mniej empatyczny, bardziej empatyczny, mniej empatyczny, to masz prawo pójść i zadbać o siebie, zwrócić się o pomoc, pójść do specjalisty, popracować nad tym, a nie grzęznąć w jakiejś teorii i mówiąc, okej, to jestem ja. I to mnie określa, nic więcej. No więc tutaj stricte myślę, że chyba właśnie gdzieś tam zrozumienie, że to nie jesteśmy my, ta łatka. To nie jest wszystko, to nie jest całość naszej historii. My jesteśmy czymś więcej. Opisują nas różne tutaj zmienne. W różny sposób funkcjonujemy. Więc byłabym ostrożna w tym takim nazewnictwie i wiesz, gdzieś tam serwowaniu ludziom coraz to gdzieś tam nowych koncepcji na nazywanie siebie.
Dzięki ci bardzo, bo ja tutaj w innym obszarze, ale w obszarach tutaj mojej branży, że tak powiem, też jestem, no boję się tych łatek. Kiedyś zresztą w naszej poprzedniej rozmowie powiedziałaś piękne określenie a propos elastyczności i ta elastyczność, rozmawiałyśmy o tym wtedy, że każda taka etykieta nas usztywnia od tej elastyczności, nie?
Oczywiście.
No i ta elastyczność jest chyba, tak jak podpowiem tej naszej rozmowie, jak mówiłam, wtedy porównałam to do elastyczności metabolicznej w kontekście żywienia i zdrowia, ty do elastyczności tutaj psychicznej i zaczęłam na to bardzo mocno zwracać uwagę i faktycznie jest coś w tym, bardzo, bardzo, bardzo dużo ja zauważam takich rzeczy, że my lubimy sobie ograniczać, mam wrażenie, tą elastyczność, nie wiem dlaczego, ale mam jakąś tendencję do celowej, znaczy niecelowej pewnie, ale ograniczania sobie tej elastyczności, która to by nam przecież pomogła w wielu kontekstach, ale nie wiem, z czego to może wynikać.
Wiesz, to myślę, że ile ludzi, tyle odpowiedzi na to pytanie. Dla kogoś to będzie zdjęcie tej odpowiedzialności, powiedzenie, okej, okay, dobra, no to jestem ja, jeszcze podsunę partnerowi czy partnerce tą książkę, przeczytaj o mnie i ty się mną zaopiekuj w taki sposób. Zauważ, że w tej książce jest też cytat o tym, musiałabym się teraz gdzieś tam cofnąć do cytatów i znaleźć odpowiedni, odnośnie tego, że inni powinni, że rozmówca, tak, darzy mnie uwagą i wysłuchuje zgodnie z moim oczekiwaniem. Przeczytałam to i od razu się usztywniłam. Chwilę. No, to ja z kimś rozmawiam, ale tylko pod pretekstem tego, że on będzie mnie tutaj wysłuchiwał i robił to, co będzie zgodne z moimi oczekiwaniami. Czuję w tym taki kruchy lód tutaj stąpamy, prawda? Tylko kiedy jesteśmy zrozumiani, uznawani, to tylko wtedy te osoby zaufają. Okej, okay, jasne, ale relacja to są dwie osoby.
Tak.
No, i pytanie, no, czy to na pewno daje odpowiedni obraz tego, jak te osoby powinny gdzieś tam dbać o właśnie swój rozwój w relacjach, swój własny, czy to jest okej, okay, proszę przeczytaj o mnie, to jest nie, tak? Czy okej, okay, jest tak, że wiesz, ja często jestem bardzo wrażliwa na jakieś subtalne zmiany, wiem, kiedy przychodzisz zły czy zła do domu, kiedy coś się stało. Wiesz, kiedy ty mi mówisz, a nie, nic, to ja czuję wewnętrznie, że coś jest nie tak. I wiesz, co ty na to, że usiądziemy, porozmawiamy teraz, sprawdzimy, co sprawi, że ty będziesz bardziej ufnie tutaj otwierał się przy tym, co ci pomoże mówić też o twoich emocjach. No, jeżeli ja się nauczyłam mówić o swoich i bardziej dotykam swoich jako osoba wysoko wrażliwa i jestem w relacji z kimś, kto jest mniej wrażliwy, on nie zwraca uwagi na swoje emocje, na niektóre bodźce, prawda? Ktoś, te osoby na przykład mogą odbierać dom jako bardziej chaotyczny. No, będą zauważały gdzieś okruszki, kilka zabawek będzie dla nich, prawda, och, tutaj się tyle dzieje. No, a mój partner czy partnerka może tego nie zauważać. I to też jest kwestia tego zrozumienia, że ja tak mogę widzieć, ale druga osoba może tego nie zauważać w taki sposób. I jak my tu możemy pracować nad budowaniem tej naszej relacji, tego domu, w takim kontekście, aby mnie nie triggerowało to w taki sposób, ale też ciebie, abyśmy mogli razem budować tą relację w taki sposób, który będzie dla nas, uwaga, użyteczny i elastyczny, ponieważ w relacjach no, elastyczność jest przydatna. No, jeżeli ja przychodzę i mówię, ma być tak, 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 tylko wtedy będę się czuła wysłuchana. Okej. Okay. Jasne, pytanie, co na to druga strona? Ktoś się zgodzi, ktoś powie, że nie, bo on potrzebuje też i tego, na przykład i tego. I myślę, że tutaj kwestia też zrozumienia tego, że jasne, ta reaktywność, ona może być na różnych poziomach. A, czy w relacji romantycznej, czy właśnie w domu, czy przy dzieciach swoich własnych. A więc warto psychoedukować, a nie nakładać łatki. Mówić, okej, okay, tak może być, więc możesz spróbować tego, tego i tego, albo warto się zwrócić tu i tu. A nie, okej, okay, to ty jesteś wysoko wrażliwa, wiesz? To jesteś wysoko wrażliwa.
No i to jest chyba ta kwestia tego podziału, no nie? Na jakby tego uczucia, jak czytasz, że jednak jesteś, wiesz więcej, jesteś nadwydajna mentalnie, jakby samo to określenie nadwydajność mentalna, ona oczywiście, jeżeli to analizujemy, no to wiadomo, że może mieć tam te negatywne cechy, ale generalnie samo to słowo brzmi, no nad, jesteś nad, no jakby wiesz, no nadwydajność, nie?
Tak, mam tutaj super cytat, właśnie na niego spojrzałam, mogę ci przerwać?
Tak, proszę, proszę.
Nadwydajni, właśnie z książki, o której mówimy, nadwydajni mentalnie przyznają się jednak do swoich paranormalnych doświadczeń. Telepatii, stanów ekstatycznego spokoju, nieskalanej miłości, jasnowidztwa, poczucia jedności z naturą, proroczych snów, a czasem nawet do czegoś więcej, zdolności widzenia aury, wyczuwania obecności duchów, przypominania sobie swoich poprzednich egzystencji. Uff.
Od razu mam przed oczami książkę, którą niestety teraz analizuję, jak to jest, psychologia kwantowa, chirurgia aury, bo będziemy to analizować w jednym z podcastów, oczywiście w formie krytycznej, ale to tak mi się od razu przypomniała ta aura. Widzisz, to jednak mamy tutaj fajne nawiązanie do przyszłego podcastu.
Wiesz, to straszna presja, tak? Ja na przykład, kurczę, nie widzę aury i nie wiem, to teraz w sumie, prawda, jestem nadwydajna, czy nie? Nie, no, oczywiście teraz gdzieś tam się śmiejemy z tego, ale to, wiesz, to naprawdę może mieć konsekwencje, o których nie zdajemy sobie gdzieś tam sprawy, bo uczymy ludzi myśleć w sposób magiczny. Ktoś powie, no ale to jest okej, gdzieś tam duchowość. Nie, to jest stricte coś innego. Prawda? Tutaj wpajamy im coś, czego oni mogą nie czuć, coś, co myślą, no tak, no i to jesteśmy, mówimy, wiesz, tutaj o badaniach, o nauce, a gdzieś tam ktoś z tyłu robi w mainstreamie taką robotę na temat aury i duchów, więc wiesz, no. Czy to pomaga ludziom? Czy to sprawi, że ta osoba, tak, nie wiem, pójdzie na terapię, zadba o siebie, nauczy się odpowiednich technik dbania o swoją reaktywność, na przykład wyciszanie swojego układu nerwowego?
Obawiam się, że w drugą stronę, prawda? Czyli, że okej, wiem, ja po prostu tak mam i jakby tyle. I no właśnie, czy w kontekście tutaj psychologii czy medycyny, jeżeli mamy takie nadużycia bardzo mocne, no to jednak no, my jako ludzie lubimy wierzyć w takie rzeczy, ale to powoduje, że nie udajemy się do specjalistów. No bo wiemy więcej, a specjaliści to wiadomo są ograniczeni, oni jakby tutaj mają tylko jakieś tam sztywne ramy nauki, która jest tam sprzedana, Big Pharma, te sprawy. No i potem się okazuje, że ktoś za późno się zdiagnozuje albo się nie zdiagnozuje prawidłowo, nie podda się prawidłowemu leczeniu. Oczywiście, że strategie leczenia są różne i to nie jest tak tylko, że jedna droga w różnych kontekstach medycyny, psychiatrii pewnie też jakby tutaj, no mamy różne jakby drogi, ale to trzeba dopasować do człowieka, ale one są poparte gdzieś tam naprawdę doświadczeniami, nauką i trzeba na to zwrócić uwagę, nie? A gdzieś tam no jednak lubimy, zwłaszcza w trudniejszych sytuacjach na pewno dla nas, no jest coś takiego chyba, że daje nam nadzieję takie różne strategie inne niż popularne, inne niż poparte nauką, bo chcemy wierzyć, że po prostu to one nam pomogą.
Jasne, i zobacz, osoba, która będzie miała, na przykład będzie wchodziła już w stany depresyjne, tak, już gdzieś tam będzie wymagała specjalistycznego leczenia, tłumacząc sobie, że jest nadwydajna emocjonalnie i po prostu widzi aury, wyczuwa obecność, tak, czy to jest związane z telepatią, czy ona wyszuka na przykład odpowiednią pomoc, tak, specjalistyczną, czy się na to zdecyduje, no jeżeli trafi jeszcze do środowiska, które również będzie tą koncepcję powielało, to czy realnie ta osoba otrzyma pomoc, której potrzebuje w odpowiednim czasie, bo wtedy okej, tak, jeżeli na przykład będą potrzebne leki, no to chwila. Tak, to tutaj jest to nadprzyrodzona moc, a tutaj ja potrzebuję leków, specjalistycznej pomocy, leczenia, abym żyła. No, bo w kontekście zaburzeń psychicznych mówimy też o zagrożeniu czynnicy zdrowej życia w ogóle. No, więc to nie jest tylko to, że ktoś napisał jakąś taką rzecz i my tutaj ha, 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 ale to, że ta osoba, nawet jeżeli jedna osoba po przesłuchaniu tego uzna, że okej, warto pójść i zadbać o swoje zdrowie w sposób specjalistyczny, to wideo było warte, prawda, nagrania, ponieważ o to chodzi, prawda? Żeby właśnie w taki sposób dementować te mity myślenia magicznego, a dawać ludziom prawdziwe możliwości zadbania o ich zdrowie i życie.
Bardzo ważne to, co powiedziałaś. I tutaj nasuwa mi się jedno pytanie jeszcze w tym kontekście tej wysokiej wrażliwości stricte. No bo tam często się pojawia to ważny temat tego nadmiernego analizowania, tego, co nam nie daje często spać, funkcjonować, tylko po prostu jest burza w głowie. Czasem się mówi, że to jest domena kobiet, ale wydaje mi się, że chyba pewnie w jakimś kontekście tak, że kobiety jednak mają tendencję do częstszych, głębszych analiz, ale myślę, że to nie jest takie zero-jedynkowe, co chętnie się od Ciebie dowiem tego. Plus, czy to jest domena właśnie wysokiej wrażliwości, czy totalnie nie? Czy jakby po prostu, nie wiem, czy tak mamy, czy to etap jakiegoś życia? Z czego się bierze, że tak wiele osób mówi o tych takich, tym nadmiernym analizowaniu, które po prostu czasem nie daje funkcjonować?
No właśnie, i znowu jesteśmy w temacie, który może dotyczyć bardzo różnych przestrzeni, różnych kontekstów. Mhm. Nie uważam, aby nadmierne analizowanie było przypisywane tylko i wyłącznie wysokiej wrażliwości. Znam osoby, które są na różnych poziomach wrażliwości, ale martwią się. Mamy na przykład GAD, zespół lęku uogólnionego, i te osoby, one się martwią cały czas, albo i jeszcze martwią się martwieniem, tym, że się martwią. Więc mamy tutaj do czynienia z takim naprawdę mocno uogólnionym lękiem, który towarzyszy często cały czas, 24 godziny prawie na dobę. Te osoby martwią się, boją się, i właśnie to martwienie się jest tutaj bardzo takie znaczące. No i pytanie, czy jeżeli ja się cały czas martwię, to powinnam się zastanawiać, czy to jest wysoka wrażliwość, czy to nie jest wysoka wrażliwość, czy jestem nadwydajna mentalnie, czy może jednak pójść i popracować nad tym i zobaczyć, co się dzieje i jak mogę działać przy tym, co mnie spotyka, czyli tym, że mam dużą ilość martwienia się czy myśli. Ja bym nie skłaniała się tutaj do mówienia, okej, to może być to, żeby osoby oglądające to mogły znowu powiedzieć, a to jestem ja. Okej, tylko żeby powiedzieć, okej, jeżeli się martwisz, jeżeli jest tak, że kładziesz się no i codziennie o czymś myślisz, w takim kontekście to zaburza twoje codzienne funkcjonowanie, wpływa na twoje relacje, wpływa na twoje funkcjonowanie zawodowe czy szkolne, to jasne, możesz iść i otrzymać pomoc, i to jest przestrzeń warta tego, aby o nią zadbać, aby popracować nad tym właśnie na przykład tutaj w psychoterapii. Niezależnie od tego, jaka tutaj będzie diagnoza, przychodzisz ze swoimi ludzkimi problemami, ze swoimi ludzkimi trudnościami, jesteś człowiekiem i pracujemy nad tym, co cię spotyka. Mhm. Nie pracujemy nad tym, jak nazwaliśmy to, co cię spotyka, ale pracujemy nad tym, co cię spotyka, jakie są objawy.
Czyli ponownie to jest kolejna cecha, której nie możemy w 100% przypisać tylko osobom wysokowrażliwym, tylko powinniśmy się z nią zwrócić najlepiej do psychoterapeuty, jak dobrze rozumiem.
Jeżeli czuję taką potrzebę, jeżeli zauważam, że to mi wpływa na moje życie, a chcę nad tym popracować, to są przestrzenie, żeby nad tym pracować. Są książki samopomocowe, one w jakimś stopniu mogą tutaj pokazać. Na przykład te aktowe książki trzeciej fali, pracy z myślami, z niepokojem, z lękiem, ale również gdzieś tam jednak na pierwszym miejscu będzie ta praca psychoterapeutyczna, specjalistyczna. Gdzieś tam jest to właśnie zalecane.
Okej. Ostatnia rzecz, którą sobie tutaj zapisałam a propos właśnie tego wyróżniania, ale to już trochę poruszyłyśmy przy okazji tej inteligencji emocjonalnej, czyli te takie odczuwanie emocji, to przejmowanie tych emocji i jakby samo to jeszcze, czy to też możemy sobie rozgraniczyć, no bo mówię, trochę wspomniałyśmy już o tym, chodzi mi o to, że tam był taki fragment, nawet dzisiaj go jeszcze sobie przeglądałam, że no właśnie, że wchodzę, nie wiem, spotykam się z kimś i od razu gdzieś tam wyczuwam, z jaką tą ktoś emocją przychodzi. Czy to świadczy o tym, że jestem wysoko wrażliwa właśnie w tym kontekście, czy totalnie nie musi to być żadna wskazówka dla mnie?
No i wiesz, zapytajmy się, prawda? Nie każdy sobie teraz pomyśli. Wchodzimy do ile razy tak było, że wchodzę do pokoju i czuję, a coś jest nie tak. Coś się dzieje. Ktoś przyszedł zmartwiony i ile osób odpowie na to pytanie? Tak, jestem ciekawa, może prawda, tutaj w komentarzach jakoś taka dyskusja z nami. Ile osób tak miało takie doświadczenie, że faktycznie wyczuło, że coś jest nie tak? I okaże się, że większość z nas czuje, ponieważ to również jest w ogóle strategia przetrwania. My musimy wyczuwać, że coś jest nie tak, bo dzięki temu przetrwamy. Jesteśmy w stanie nawet u osoby, która stoi do nas tyłem często, zauważyć, że ta osoba tak nie jest przychylnie do nas nastawiona. Dlaczego? Ponieważ my musimy umieć przetrwać. Niektórzy mają silniejsze te strategie przetrwania, niektórzy, jak wiemy, gdzieś tam to się różnie rozkłada, niektórzy mają to mniej nasilone, ale stricte to wyczuwanie emocji i tutaj znowu, tak jak powiedziałam, Aaron mówi o tej empatii, tak, że te osoby będą bardziej empatyczne, bardziej gdzieś tam będą odczuwały, ale są osoby, które zajmują się empatią, które rozgraniczają. Mówią, że empatia to już jest coś więcej niż wysoka wrażliwość. No tutaj ja również bym dyskutowała, ale mam poczucie, że jest ogrom różnych teorii, ale realnie, co to realnie zmienia? Tak naprawdę. Jeżeli ktoś ma większe, bardziej wyczuwa inne osoby, to może ma inne predyspozycje do zawodowe, o których mówiłyśmy, ma inne zasoby w relacjach, ma inne zasoby do na przykład pracy z sobą, w pracy psychoterapeutycznej możemy to wykorzystywać, tak? Czyli osoba, która więcej czuje w taki sposób, nawet nie więcej czuje, to jest złe sformułowanie, ale odczuwa głębie. No, tego często. Ale czy stricte to coś dla nas wszystkich tutaj zmienia? Że ktoś jest bardziej empatyczny czy mniej? To jest, prawda, taka praca, jasne, wiesz, to co też mówiliśmy na filmie, prawda, który ostatnio nagrywałyśmy, że w ogóle trzeba uczyć społeczeństwo dla takich psychoedukacyjnych kwestii. Co się dzieje, kiedy oceniam kogoś innego? Co się dzieje, kiedy jestem przemocowa, przemocowy? Kiedy stosuję jakieś takie, prawda, zagrania przemocowe, hejt, co robi? I to jest odpowiedzialność społeczna. Nasza, żeby zadbać. Nie dlatego, że bo ktoś jest empatyczny, czy ktoś jest wysoko wrażliwy, ale dlatego, że to źle robi nam wszystkim. I wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby jako społeczeństwo rozwijać się w kontekście kolektywizmu, wsparcia, zrozumienia, otwierania się i elastyczności.
Czyli nie potrzebujemy łatek, potrzebujemy po prostu w pewnych momentach udać się do psychoterapeuty, kiedy czujemy, że tego potrzebujemy. A co sądzisz o czytaniu tego typu książek? Nie chodzi mi, że bezpośrednio tej, ale generalnie czy uważasz, że to nam może gdzieś tam być dla nas pewnym drogowskazem? Czy może niepotrzebnie namieszać?
Wiesz, to zależy. Znowu. Są książki, wiesz, ja sama natrafiałam na książki, które w tytule i gdzieś tam w opisie brzmiały ok, na przykład dotyczące ataków paniki, a w środku sugerowano, aby nie przyjmować leków. Wzdrygałam się, wiesz, czytając to, ponieważ jest to po prostu niebezpieczne. Zastanowiłabym się, na ile podchodząc... Inaczej, jeżeli podchodzę do czytania jakiejś książki, nigdy nie warto, prawda, wierzyć w 100% we wszystko, co tam jest napisane. Zawsze zachowujemy jakąś ostrożność. Nawet jeżeli ktoś jest profesorem, doktorem... Tak. Do wszystkiego, co mówi, warto zachować ostrożność, ponieważ my zawsze coś przenosimy. My tutaj również coś przenosimy w tej naszej rozmowie. I tutaj też warto zachować, wszędzie warto zachowywać ostrożność i zastanawiać się, już w takim kontekście ciekawości, czy to może być prawda, że nadwydajni na przykład parają się telepatią w wolnym czasie. Prawda? No, dla mnie to brzmi jak nieprawda. Ale prawda, biorę to poprzez kontekst swoich gdzieś tam doświadczeń. Warto zachowywać ostrożność w tym i sprawdzać, komu ufamy, prawda, co czytamy. Są książki, autorów, którym bardziej ufam. Są książki, autorów, których poznaję. Mam wiedzę, więc będę wiedziała, że proponowanie ludziom, żeby nie brali leków, jest mocno zagrażające. Ale ktoś, kto nie ma tej wiedzy, może niestety... No, posłuchać się, ponieważ ten pan ma napisane na PhD przed imieniem i nazwiskiem. Nie wiem, czy to jest w kontekście ludzi, aby oni sami gdzieś tam prowadzili taki research, zastanawiali się, czy to jest okej, czy nie okej. W idealnym świecie wiedza byłaby poparta, prawda, tutaj badaniami, nauką. Oczywiście tutaj nie chcę zapominać o tym kontekście rozwoju duchowego, który też jest ważny gdzieś tam u niektórych osób i jak najbardziej w społeczeństwie jest też potrzebny, ale myślę, że to byłaby większa otwartość i elastyczność w tym, prawda, niż tak, tak jest, te osoby tak mają. No, jeżeli ta osoba by dopisała moim zdaniem,
tak,
prawda, mogłoby tak być, to byśmy też inaczej do tego podeszły.
Tak, no. Tutaj myślę, że warto też pamiętać, tak jak mówisz a propos tych autorów, nawet posłuchać ludzi o odmiennych poglądach, no nie? Bo jakby, no okej, okay, no nie każdy będzie miał czas, zdolności, możliwości czytania badań naukowych, no bo to jest żmudna praca i jakby też nie każdy powinien być, to robić na własną rękę. Ale posłuchanie osób o odmiennych poglądach, a nie sztywno trzymanie się, powiedzmy, jednego specjalisty i ślepo wiara w to, co on mówi. Być może zderzenie jego poglądów z kimś innym okaże się, że ten ktoś właśnie jest błędny, ale być może się okaże, że to ta osoba miała jakieś luki, że będziemy to sobie wzajemnie uzupełniać. To tak samo jest jak gdzieś tam w branży dietetycznej. Ja często mówię, że nie spotkałam, nigdy nie przeczytałam chyba książki dietetycznej, która nie miała jakiegoś błędu, takiego na zasadzie, że ja już po tym czasie wiem, że okej, ale tu jakbyśmy dołożyli kontekst, to będzie inaczej i tak dalej, ale jak przeczytasz tych 10 książek, to potem sobie gdzieś tam coś tam wyciągniesz, ale i tak dalej potrzebujesz jeszcze do tej bieżącej wiedzy naukowej, no bo jednak, no przynajmniej w branży takiej medyczno-dietetycznej jest tak, że to się cały czas jednak zmienia, coraz więcej wiemy, a niestety spotykam się z osobami, które przeczytają na przykład, nie wiem, 3 książki, to jeszcze z jednego podwórka, no na przykład weźmy sobie środowisko wegańskie, którego sama bardzo dużo książek kiedyś przeczytałam. No jeżeli przeczytasz tylko te książki i masz tam na przykład gdzieś tam wiele bzdur dotyczących, nie wiem, czy to tam cholesterolu, nabiału i tak dalej, szkodliwości i tak dalej, no to jakby no sorry, no przeczytałam książkę, no to tak jest, to tak to, tam pan doktor, pan profesor napisał, nie? I możemy czytać właśnie, ja w sensie ze swojego podwórka uważam, że okej, czytajmy, ale od razu niech nam się albo zapala ta czerwona lampka, żeby coś tam posprawdzać, albo otwórzmy się na totalnie odmienne opinie właśnie. I sprawdźmy, czy to jest fakt, czy to jest opinia. Gdzie jest fakt, gdzie jest opinia, gdzie jest nadużycie, gdzie jest właśnie być może tak jak w tej książce też coś napisane prostymi słowami, co totalnie się okazuje, że zmienia sens tego, z czego pierwotnie czerpano, jak chociażby tutaj było w przypadku tych półkul, gdzie tutaj, tak jak powiedziałaś, to chodziło o wzmacnianie jakichś tam obszarów, o nasilenie pracy jakichś obszarów, a nie o to, że jesteśmy bardziej półkulowcy prawo czy lewo.
Tak, i nie wiem, czy pamiętasz, jak też my dużo o tym rozmawiamy, prawda? Gdzieś tam poza kamerami.
W kuluarach.
Pamiętasz, jak gdzieś tam rozmawialiśmy o tym, że ja na przykład lubię, kiedy coś przeczytam, wpisać w Google nazwisko
tak.
I słowo krytyka. I patrzę, jak inni krytykują tego autora. Nie po to, żeby powiedzieć, okej, ja się z tym zgadzam, ale żeby sprawdzić, czy coś mi nie umyka. I nie wiem, tak jak znowu do tego wracamy, nie uważam, żeby to było gdzieś tam po stronie ludzi, którzy czytają książki. W idealnym świecie wychodziłyby książki, tak, które nie zagrażałyby. Mhm. Ale tak nie jest i tak oczywiście nie będzie. Więc to co powiedziałaś, ten sceptycyzm pewnego rodzaju i sprawdzanie, otwieranie się na różne możliwości. My, prawda, ile my tak naprawdę różnych teorii, o których dyskutujemy, które są zupełnie z innego podwórka, no i jak mocno się tutaj otwieramy i to, że ja pracuję w podejściu poznawczo-behawioralnym, co nie znaczy, że na przykład udaję się na szkolenia psychoanalityczne, że nie czytam książek psychodynamicznych. I jak najbardziej potrzebuję tego, żeby zachować otwartość umysłu, żeby właśnie czytając coś takiego nie powiedzieć, prawda? Bo jest napisane w książce. No, więc.
No dobra, Paulina, tak podsumowując już naszą rozmowę, to co, w takim razie, jeżeli czujemy, że dużo czujemy z otoczenia, czyli zauważamy dużo bodźców, wiele nam przeszkadza, czy gdzieś tam bardziej odchorowujemy jakieś spotkania, głośne miejsce i tak dalej, czy bardzo mocno czujemy i sobie potem nie radzimy z tym, że komuś było źle, czyli forma być może empatii, czy może inaczej mogę to nazwać, czy mamy nadmierne analizę w głowie cały czas. W tych wszystkich sytuacjach udajemy się do psychoterapeuty. Jaki jest kierunek tutaj, żeby zobaczyć, czy z nami się coś dzieje nie tak, bo wiele tych sytuacji jednak powoduje, że nam jest trudniej żyć. I nawet myślę, że taka łatka, że okej, to ja jestem wysoko wrażliwa i tak już mam. Mimo wszystko, tak jak powiedziałaś zresztą w naszej rozmowie, ta łatka to nie wszystko, nie? Bo na tym się chyba nie powinno to skończyć. Ale właśnie, mam jakieś różne odczucia, nie wiem, co się ze mną dzieje, co robię.
Jeżeli potrzebuję, jeżeli czuję, że coś jest nie tak, to to zawsze jest przestrzeń, żeby pójść, tak, jeżeli tego potrzebuję, do specjalisty. Nie chcę też mówić, że tak, musisz, jak tylko masz więcej myśli. Nie, no, jesteśmy wolni. Ale jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, że to w jakiś sposób wpływa na twoje życie i nie radzisz sobie, albo chcesz coś zmienić po prostu, to jak najbardziej to jest przestrzeń do udania się do na przykład psychoterapeuty, no, pracy nad tym, jak uczynienia się siebie, tak? Jak wyciszać swój układ nerwowy, jak pracować ze swoim układem nerwowym, jak pracować ze swoimi emocjami, jak funkcjonować w relacjach na przykład z moją wyższą wrażliwością. I to jest praca. To jest praca, uczenie się i realne wdrażanie działań użytecznych dla mnie.
Paulina, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że się widzimy nie ostatni raz na tym kanale, ale dużo, dużo wiedzy na temat tej wysokiej wrażliwości i co, no ja przestrzegamy, myślę, znaczy przestrzegamy, nie wiem, czy to tak nie brzmi ostro, ale po prostu zachęcamy, o, to ładniej zabrzmi, do krytycznego podejścia do tego typu pozycji, a jednocześnie do korzystania właśnie z pomocy specjalisty, kiedy tylko czujemy taką potrzebę. I do niezrażania się, o tym też nagrywałam dawno temu, ale materiał o tym właśnie, jak wybrać psychoterapeutę i żeby się nie zrażać, kiedy po prostu nie złapiemy flow z tym pierwszym, żeby szukać dalej, bo jesteśmy tylko ludźmi i musimy znaleźć po prostu tego swojego psychoterapeutę.
Jasne, jak najbardziej. Bardzo się zgadzam i to jest bardzo dobre podsumowanie, myślę, naszej rozmowy.
Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łukowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łukowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!